Abyś duch święty Tobie krąg, niebie swą łaskę zesłać racz, sercom, co dzielęcom są Twych rąk. Pocieszycielem jesteś sam i najwyższego Boga dam. Tyś namaszczenie naszych dusz, zdrój żywy, miłość obnaża. Ty darzysz łaską siedemkroć, pomoc z prawicy Ojca masz. Przez Ojca światłem rozjaśnij naszą myśl, serca nam miłość świętą lej i wątłą słabość naszych ciał poprzed całością mocy swej. Niech przyjaciela oddasz raz, niech drodze zawsze potem Twym, miniemy zło, co kusi nas. Daj nam przez Ciebie Ojca znać, daj by i Syn poznany był, i Ciebie
jak amen, to amen. Bracia, zamknijmy jeszcze na chwilę nasze oczy. Uświadommy sobie, że jesteśmy mieszkaniem Boga i że jesteśmy bardzo rozproszeni całym hałasem, który jest w naszym kapłańskim życiu. I poprośmy, aby Maryja dokonała teraz takiego swoistego oczyszczenia i uporządkowania nas. Maryjo, proszę, abyś teraz zabrała nam wszelki trud, cierpienie, zmęczenie, zniechęcenie, roztargnienie. Proszę, abyś teraz przyszła ze swoimi aniołami i ustanowiła w każdym z nas na nowo, w potężny sposób odczuwalne przez nas Boże Królestwo. Abyś otoczyła nas swoim płaszczem i uczyniła nas niewidzialnymi dla mocy ciemności. Oddajemy Ci, Maryjo, szczególnie nasz umysł i prosimy, abyś obmyła nasz umysł we krwi Jezusa. Aby każda nasza myśl była poddana w posłuszeństwo Jezusowi Chrystusowi. Prosimy Cię, Maryjo, abyś teraz położyła ręce na naszym sercu, aby stało się ono odczuwalną obecnością Ducha Świętego w nas. I ukryj nas w swoim najczystszym sercu, abyśmy mogli słyszeć Boga.
Maryjo, ukryj mnie. Najczystszym sercu Twym zamieszkać w Tobie pragnę, w ramionach skryć się Twych, w ramionach skryć się Twych. Maryjo, ukryj mnie w najczystszym sercu Twym, zamieszkać w Tobie pragnę, w ramionach skryć się Twych, w ramionach skryć się Twych. Maryjo, ukryj mnie w najczystszym sercu Twym, zamieszkać w Tobie pragnę, w ramionach skryć się Twych, w ramionach skryć się Twych.
I prosimy Ciebie, święty Michał Archaniela, byś nas szczególnie bronił i chronił przed wszelkim złem. Święty Michał Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną, aby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy, a tym wodzu zawiniętym zastępów, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Usiądźcie, bracia. Witam serdecznie każdego z Was i bardzo się cieszę, że mogę głosić przede wszystkim, wiecie, sobie rekolekcje kapłańskie, bo za każdym razem, kiedy głoszę jakiekolwiek słowo, to zdaję sobie sprawę w zupełności, że nie dorastam do tego, co głoszę. Absolutnie. Czasami mi się udaje, dzięki Bożej łasce, dorosnąć do tego, co głoszę. Ale najczęściej jest odwrotnie. Chociaż kiedy leżałem na posadzce naszego klasztoru w lądzie nad Wartą, przepiękne zresztą opactwo cysterskie, warto go... Ktoś z Was był kiedyś w lądzie? Słuchajcie, przepiękne opactwo pocysterskie z XII wieku. Tam praktycznie tworzyło się chrześcijaństwo w tych rejonach. Do dzisiaj trwa spór, który klasztor jest najstarszy cysterski w Polsce, czy Łekno, czy Wągrowiec, czy Ląd. W każdym razie kwestia jest taka, że kiedy leżałem na tej posadzce i przyjmowałem święcenia kapłańskie, to przyrzekałem sobie, że nigdy nie będę mówił o rzeczach, które sam na sobie nie przerobiłem. Więc i trzymam się tego, przynajmniej staram się, że cokolwiek będę tutaj Wam mówił, to sam mniej lub bardziej przerobiłem to na sobie. Czasami jest tak, że krążą różnego rodzaju dziwne epitety o nas, czy w jakikolwiek sposób, myślę tutaj o księżach, którzy są, wiecie, może tam w internecie, może gdzieś tam jakieś książki napisali i tak dalej, charyzmatycy. Już mówię, że ja nie czuję się żadnym charyzmatykiem. Jedyny charyzmat, jaki rozwinąłem, myślę, dosyć dobrze, to jest charyzmat długiego gadania. I to mi świetnie wychodzi. I cierpi przez to mnóstwo ludzi. Też księża na rekolekcjach różnych, które głoszę. Ale rzeczywiście to nie wypływa z tego, że chcę się pochwalić, tylko z takiego pragnienia, żeby podzielić się jak największym przeżyciem tego, co sam staram się przeżywać z Panem Jezusem. Tylko dlatego. Zresztą mój kolega kiedyś mówi tak: słuchaj, śniło mi się, że mówiłem kazanie. Obudziłem się i rzeczywiście. Także są tacy mistrzowie świata, którzy aż tak głoszą. Bracia, będą z nami szczególni święci. To jest mój krzyż, którym jeżdżę. Krzyż, który jest nafaszerowany różnymi relikwiami świętych. Wiecie, jak byłem w seminarium, to generalnie śmiałem się z tego typu rzeczy. Kompletnie nie potrafiłem jakoś zrozumieć, o co chodzi w tym całowaniu kawałka kości, krwi czy habitu jakiegoś świętego. Czy to ma jakiś głębszy sens? O co chodzi w tym wszystkim? Dopóki nie zacząłem uczestniczyć w egzorcyzmach i zobaczyłem, jak potwornie diabeł boi się relikwii. I to dla mnie było kompletne odkrycie, że on się tak boi kawałka, nie? Tego habitu, tego ciała, tej kości. To jest zdumiewające. Powiem wam tylko, że tutaj na tym krzyżu od góry święty Dominik Savio, to są wszystko relikwie pierwszego stopnia, relikwie Krzyża Świętego, Antoni z Padwy, Benedykt z Nursi, Miriam Mała Rabka, Franciszek z Asyżu, kawałek kamienia z Medjugorje, Gemma Galgani, święty Szarbel, święty Jan Bosko, święty Maksymilian Kolbe, Teresa z Lisieux, Jan Paweł II, tutaj kawałek habitu takiego zakonnika z Włoch, ze średniowiecza, Don Matteo. Kiedyś film na jego cześć nakręcono. I święty Paweł Apostoł. Relikwie generalnie sprawdzone na egzorcyzmach. Diabeł każdy z nich boi się na maksa, że nie są podróbki. Ale będą one w szczególny sposób znane w rekolekcjach. Kto z was, bracia, będzie na przykład chciał na nas, czy na swoją własną indywidualną modlitwę w czasie wolnym, wziąć te relikwie, jak najbardziej, są dla waszej dyspozycji. W ogóle, wiecie, najśmieszniejsze było to, jeśli chodzi o kwestię tych relikwii, że czasami doświadcza się czegoś zdumiewającego, co nas, teologów, może zszokować. Na przykład pamiętam jedną bardzo opętaną dziewczynę, która w czasie tego egzorcyzmu działo się dużo różnych dramatycznych sytuacji, ale pamiętam coś, co mnie w kontekście właśnie relikwii najbardziej zdziwiło. Prowadziłem wcześniej rekolekcję dla sióstr kapucynek w Ostrowie Wielkopolskim. I po zakończeniu rekolekcji przychodzi do mnie jedna z sióstr, taka staruszka, i mówi, że księże, chciałbym księdzu dać taki mój najcenniejszy prezent. Ja mówię, ale babciu, nie trzeba. Ale ona bardzo chce księdzu dać. Ja mówię, ale co to jest? I wyjmuje, słuchajcie, kawałek listka, zielonego listka z takimi ciapkami brązowymi, i mówi, że to jest listek z ogrodu świętego Franciszka z Asyżu. Tam, gdzie wiecie, on się tam wytarzał w tych różach. I do dzisiaj podobno to jest jedyne miejsce na świecie, gdzie róże rosną z takimi brązowymi plamkami na listkach, które właśnie mają tamto wydarzenie w sposób szczególny przypominać. Wziąłem ten listek, schowałem do sutanny i zapomniałem o nim. I w pewnym momencie, na którym z egzorcyzmu właśnie tej osoby, modlimy się. Ja nie jestem egzorcystą, po prostu uczestniczę w egzorcyzmach. Modlimy się i przypomniałem sobie o tym listku. I słuchajcie, biorę, rozpinam sutannę, wkładam rękę, żeby wyciągnąć ten listek i nagle słyszę diabła, który ryczy: kurwa, nie rób tego! Ja w szoku. Wkładam, biorę ten listek i on zaczyna strasznie wyzywać mnie. Egzorcysta mówi, ty, co ty tam masz? Ja mówię, stary, listek świętego Franciszka z Asyżu. I diabeł, nie! Słuchajcie, wielcy święci byli na ołtarzu w czasie tego egzorcyzmu, a ja z tym listkiem. Biorę ten listek i podchodzę do tej dziewczyny. Czterech mężczyzn trzymało tą dziewczynę, drobną dziewiętnastolatkę. Polecieli na ściany, wybiegła z kaplicy, bojąc się tego małego listka, rozumiecie? A wielcy święci byli na ołtarzu. Było to dla mnie zdumiewające, że są pewne tajemnice dla nas, mózgów teologicznych, niezrozumiałe. Trudno to wytłumaczyć, że taka relikwia, być może z takiej pobożności ludowej, być może ta relikwia była w jakiś sposób dla tej siostry, tak sobie myślę, najcenniejszą rzeczą w jej życiu, ponieważ była świadkiem wielu jej walk, może o czystość, zwycięskich walk o czystość. I tak diabeł na nią zareagował. Zresztą powiem wam szczerze, że myślę, że każdy ksiądz powinien raz w życiu w porządnym egzorcyzmie wziąć udział. Raz w życiu chociaż. Wtedy mu się wszystko układa w głowie. I nagle widzi, że to nie są jakieś, wiecie, zabawy w kościółek, nie? Zabawy w sakramenty. Że walka duchowa to nie jest coś, o czym się fajnie czyta albo fajnie mówi, ale to jest coś bardzo realnego. Że naprawdę urodziliśmy się w środku wojny. I nie można być neutralnym. A dwa, widzisz, że wszystko, co Kościół katolicki podaje do wierzenia, jest rzeczywiście realne. Dlatego te relikwie. Wiecie, zastanawiałem się kiedyś właśnie, jak to jest, nie, że całujemy ten kawałek kości, habitu. O co w tym wszystkim chodzi? Wiecie, uświadomiłem sobie jedną niesłychanie ważną rzecz, że my jesteśmy powołani do noszenia Bożej obecności. W sposób tak niezwykły, że ta Boża obecność przenika wszystko w nas i wokół nas. Pamiętacie, Jezus uzdrawiał przez dotyk. Ludzie dotykali Jezusa, dotykali na przykład Jego szaty i mówi apostoł wyraźnie, moc przepływała od Niego do ludzi i uzdrawiała. Myślę sobie, że Jezus w sposób szczególny zaczął działać w ten sposób, że uwalniał moc w sposób dotykalny i fizyczny, realny i rzeczywisty od momentu chrztu w Jordanie, kiedy spoczął na Niego Duch Święty. Chodził pod otwartym niebem, słysząc nieustannie głos Ojca, Ty jesteś moim umiłowanym Synem. Duch Święty spoczął na Nim. Jezus już nigdy nie pozwolił, żeby ten Duch Święty odfrunął. Żeby ten Duch Święty odszedł. Rozumiecie, mówię pewnymi obrazami, żeby to łatwiej przyjąć. Jezus był tak skupiony na swojej misji, był tak skupiony na noszeniu Ducha Świętego, że 24 ha na dobę On potężnie w Nim się manifestował. Zobaczcie, gdybyście mieli taką możliwość, że fizycznie, nie? Wyobraźcie sobie, że gołębica siada na waszym ramieniu i nie chcecie, żeby odeszła, żeby odfrunęła. Z jaką koncentracją byście chodzili, robili każdy krok, żeby nie spłoszyć gołębicy. Nie? Mówię jeszcze raz pewnymi obrazami, żeby uświadomić sobie koncentrację Jezusa na mocy Bożej, która w Nim tak potężny sposób się manifestowała. Kiedy On mówił o Duchu Świętym apostołom, oni Go znali, ale nie mieli jeszcze mocy, która przemieniła ich życie. Wiecie, czasami mam świadomość tego, że my, kapłani, mamy strasznie dużą wiedzę. I rzeczywiście ta wiedza może nas wpychać w pychę, wbijać w zarozumiałość. Natomiast to jest wiedza, którą nie jesteśmy w stanie jeszcze w tej chwili przeżyć w osobistym spotkaniu z Bogiem. Mamy wiedzę, ale nie mamy przeżycia Bożej obecności. Wiecie, kiedy patrzę na Ewangelię, to, co mnie najbardziej chyba przeraża, tak bym to ujął, to jest to potworne napięcie pomiędzy Jezusem a faryzeuszami, kapłanami. Napięcie pomiędzy Bogiem a ludźmi, którzy 5 razy dziennie się modlili. My też się modlimy 5 razy dziennie. Brewiarzem chociażby. Którzy 2 razy w tygodniu pościli o chlebie i wodzie. My pewnie jeszcze tego nie robimy 2 razy w tygodniu. Na pamięć znali Pismo Święte. Zachowali 613 przepisów prawa religijnego. Poświęcili całe swoje życie, aby uczyć ludzi o Bogu. I kiedy ten Bóg przyszedł do nich, oni Go nie rozpoznali, odrzucili, znienawidzili i na samym końcu zabili. Słuchajcie, dla mnie to jest potworna nowina, że można w swoich własnych oczach i w oczach innych ludzi wyglądać niesamowicie religijnie i pobożnie i mieć potężną wiedzę teologiczną i modlić się 5 razy dziennie, rozumiesz? Pościć tak, jak nikt inny nie pości. 2 razy w tygodniu, chlebie i wodzie. I poświęcić swoje życie, nauczenie ludziom o Bogu i Go kompletnie nie przeżyć w swoim życiu. Rozumiecie? Można być niesamowitym charyzmatykiem. Można. Gdzie mamy mnóstwo i kapłanów, i świeckich charyzmatyków, którzy, być może niektórzy z nich, staną na sądzie i powiedzą: Panie, w Twoje imię uzdrawialiśmy. W Twoje imię uwalnialiśmy od złych duchów. Głosiliśmy Ewangelię Królestwa. A Jezus powie: nie znam was. Nigdy was nie znałem. Rozumiecie, jak można się pomylić? Całe życie, uzdrawiając chorych, na nabożeństwach uzdrowienia, uwalniając od złych duchów, czyli na przykład będąc egzorcystą, będąc kaznodzieją, głosić Ewangelię Królestwa i stanąć przed Panem w poczuciu być może świetnie wypełnionej misji, a Jezus ci powie: nie znam cię. Nie znam cię. Mnie to przeraża. Nie wiem jak was. Mnie to przeraża. Że mogę zewnętrzne obowiązki religijne tak sobie poukładać w moim kapłańskim życiu, że nie będę miał czasu na poznanie Jezusa i nie pozwolę Mu, aby On poznał mnie w czasie intymności kapłańskiej. Że tak będę biegał od rana do wieczora, robiąc wielkie rzeczy niby dla Jezusa, dla parafii, dla biskupa, dla diecezji, że nie będę miał czasu być z tym, który mnie powołał. I stanę przed Nim, powiem: ten kościół zbudowałem, ten, ta posadzka jest moja, ten dach jest mój. A On ci powie: ja cię nie znam. Ja cię nie znam. Nie wiem, kim jesteś. Dramat, co? Dlatego, bracia, my musimy sobie uświadomić, że my tutaj jesteśmy na tych rekolekcjach, żeby stanąć w prawdzie, bo tylko prawda nas wyzwoli. My jesteśmy mistrzami mechanizmów samousprawiedliwiających się. Ja pracuję, pomagam nieraz po prostu z 3 psycholożkami zajmującymi się kapłanami. Mówi, najtrudniejszy element, z jakim się kiedykolwiek spotykały. Kapłan, terapia kapłańska, próba wyprowadzenia kapłana na dobrą drogę. Mówi, ze wszystkimi jest łatwiej niż z kapłanami. Mistrzowie samousprawiedliwień. Mistrzowie udawania, że jest zarąbiście, kiedy jest tragicznie. Nie? I powiem wam szczerze, że ja sobie zadaję cały czas to pytanie. Dominik, czy ty znasz Jezusa? Czy ty dajesz Jezusowi czas na to, żeby On poznał ciebie? Bo wtedy mogę być naprawdę jak Piotr. Zresztą na imię mam, na drugie mam Piotr. Bardzo ciekawe to jest w ogóle kwestia imienia, że tak się sprawdza w naszym życiu. Mam na pierwsze Dominik, należący do Pana, a na drugi już Piotr. I zdradza mojego Pana niesłychanie często. Dokładnie tak samo, jak robi to Piotr. Ponieważ Piotr jest przekonany o tym, że kocha Jezusa. Naprawdę. On jest przekonany o tym, że kocha Jezusa. I nie wiem, ktoś mu powiedział, że on nie kocha Jezusa. Pamiętacie ostatnią wieczerzę? Panie, choćby się wszyscy odwrócili od Ciebie. Choćby Cię wszyscy zostawili. Ja Cię nie zostawię. Jeśli będzie trzeba, pójdę za Tobą na śmierć. Jako jedyny mówi to. Nie? Totalne wyznanie miłości w dzień ustanowienia kapłaństwa. Rozumiesz? Otrzymuje dar kapłaństwa Piotr, a kilka godzin później dochodzi do pierwszej zdrady, po pierwszej komunii, po pierwszej mszy świętej, prymicyjnej. Piotr od razu zdradza. Bardzo mnie to przypomina. I kto mu udowadnia tą zdradę? Pamiętacie? Zwykła służąca. Ognisko, Piotr się grzeje, a ona patrzy na niego i mówi, czy ty nie jesteś jednym z uczniów Nazarejczyka? Kobieto, ja? O czym ty mówisz? O czym ty mówisz? Nie znam tego człowieka. Nie znam tego człowieka. Wiecie, to jest słowo greckie kognosko, pochodzące od hebrajskiego jadach, mówiące o poznaniu, jakie jest między mężem i żoną. Tak intymnym, które można tylko porównać do oblubieńczej miłości. Ja nie znam Jezusa w takiej relacji. Mówi Piotr do tej służącej. Ja Go takiego nie znam. Nie kocham Go. W takiej intymności, o jaką pytasz. Nie znam tego człowieka. Wiecie, cień Piotra, myślę sobie w czasie tej zdrady, tego wyparcia się miłości, uwalniał tylko lęk, strach i przerażenie o samego siebie, o swoje życie. Pięćdziesiąt dni później jest stąpienie Ducha Świętego, które, jak wiecie, dokonuje totalnej transformacji tych 12 facetów. Totalnej transformacji, która jest stworzeniem ich na nowo. Do tego stopnia, że 50 dni później, kiedy Piotr idzie do świątyni, to ludzie ustawiają w rzędzie chorych, żeby choć cień Piotra padł na chorych, a ci zostają uzdrowieni. Rozumiecie? 50 dni wcześniej cień tego człowieka uwalniał tylko lęk, strach i przerażenie. On był przekonany, że kocha Jezusa, ale to były tylko procesy biochemiczne w głowie. Uczucia, które zostały brutalnie zweryfikowane przez próbę wiary. 50 dni później cień tego człowieka uzdrawia chorych. Papież Franciszek Zastanawia się, czy nie zrobić 2 lat w Kościele poświęconych całkowicie Duchowi Świętemu. Nie rok. 2 lat. My bez Ducha Świętego nam się często może wydawać, że kochamy. Nam się często może wydawać, że kochamy. Przecież to Jezus, mając Ducha Świętego, ma moc umrzeć na krzyżu. Ma moc odkupić ten świat. Ma moc dać się wykorzystać, zabić, zniszczyć, skatować i mówić: przebaczam i kocham. Mocą Ducha Świętego. Nie procesów biochemicznych, które zachodzą w jego głowie, czyli uczuć i emocji, które dzisiaj są takie, jutro są inne. Paweł, faryzeusz, przypominam, 5 razy dziennie modli się, 2 razy w tygodniu pości, zachowuje wszystkie przepisy prawa. Kiedy jest rzucony z konia, ślepnie, jest niewidomy, kapłan Ananiasz nakłada na niego ręce, wstępuje na niego Duch Święty, czyli obecność Boża w taki sposób, jaką on nigdy nie zdobył przez praktyki religijne, które czynił. I potem czytacie w Dziejach Apostolskich, co się dzieje. Że Boża obecność na Pawle jest tak niesamowita, że ludzie wręcz biorą to, co on robi, te tkaniny, które szył, jakieś kawałki namiotów, jego ubranie robocze, w którym to robi, kradną wręcz, biorą, żeby kłaść to na chorych, a chorzy są uzdrawiani. Na opętanych i wychodzą złe duchy. Jak potężnie Boża obecność musiała być na Pawle, że przeniknęła wszystko, nie? Nawet to, czego się dotknął, było przeniknięte Bożą obecnością, czyli Duchem Świętym, napromieniowane Bożą mocą. Rozumiecie, czym są relikwie? Po prostu to są ludzie, nazwamy ich świętymi, którzy w swoim życiu postanowili jako priorytet nosić Bożą obecność na sobie. 24H na sobie. W taki sposób, że Boża obecność, Boża moc napromieniowała wszystko w nich. Krew, skórę, kości, habit, który nosili, ubrania, które mieli. Boża obecność. Przecież diabeł nie boi się kawałka kości czy kawałka krwi. Boi się Bożej obecności, która jest w tym kawałku ciała, kawałku krwi, kawałku kości. Bożej obecności. Pamiętam jeden z egzorcyzmów, gdzie jedna z osób po rozpoczęciu modlitwy od razu weszła w stan opętańczy, demon się ujawnił, kpił sobie, śmiał się. I wiecie, w pewnym momencie egzorcysta zrobił, bo to było w zakrystii się działo, zrobił taką z natchnienia, bo to są z natchnienia, decyzję. Podszedł do szafy, w której były alby, w której odprawialiśmy przed chwilą mszę świętą. I wziął jedną z tych alb i położył na tej opętanej osobie. Gdybyście mogli zobaczyć reakcję tej kobiety, demona w tej kobiecie, przerażająca. Zrzuć mi to, zwal mi to ze mnie, pali mnie to! I wrzeszczała, nie? I najgorsze przekleństwa. Zwykła alba, w której przed chwilą odprawialiśmy mszę świętą. Tak jest napromieniowana Bożą obecnością, że diabeł tego nie znosi. Przed chwilą ta alba miała kontakt, rozumiecie, z ołtarzem. Przed chwilą ta alba miała kontakt z ciałem Chrystusa, które trzymałem w rękach. I Boża obecność przenikała przez moje ciało, które przyjąłem jako ciało Chrystusa, i komórka ciała Chrystusa połączyła się z każdą komórką mojego ciała. Krew Jezusa przepłynęła przez moją krew. Wszystkie komórki Jezusa połączyły się z moimi komórkami. A więc i dotyk alby mojego ciała został napromieniowany Bożą obecnością we mnie, przez Komunię Świętą, przez Jezusa, którego ciało połączyło się z moim ciałem, Jego krew z moją krwią, Jego duch z moim duchem. Bracia, to tyle, jeśli chodzi o wstęp. Dotyczący relikwii, ale też uświadomienia sobie, po co my jesteśmy kapłanami. Naprawdę nie jesteśmy po to, żeby budować jakieś wielkie rzeczy w sensie materialnym. Nie jesteśmy po to, żeby odmawiać brewiarz. Nie jesteśmy po to, żeby robić różne pobożne, religijne rzeczy. My zostaliśmy powołani szczególnie po to, aby nosić Bożą obecność 24 ha na dobę. To jest nasze powołanie. Tu nie ma nic ważniejszego. Jak stać się mieszkaniem Boga, w którym On 24 ha na dobę będzie sprawował kult, jaki Ty sprawujesz w swoim kościele w czasie Eucharystii. Każde rekolekcje kapłańskie to jest zaproszenie do wieczernika. Chciałbym, żebyśmy jeszcze dzisiejszego wieczoru pozwolili zaprosić się Jezusowi do wieczernika Wielkiego Piątku, kiedy narodziła się Eucharystia i narodziło się kapłaństwo. W kolejne dni będę Was chciał zaprosić do wieczernika Pięćdziesiątnicy, kiedy w momencie zesłania Ducha Świętego zrodził się Kościół. Ale teraz chciałbym, żebyśmy tego wieczoru doświadczyli wieczernika Wielkiego Piątku. W sumie Wielkiego Czwartku. Bo Wielki Piątek jest dopełnieniem tajemnicy Wielkiego Czwartkowej. Chciałbym, bracia, żebyście teraz jeszcze raz posłuchali Ewangelii, którą dobrze znacie. Ale niech to będzie rzeczywiście zaproszenie dzisiejszego wieczoru osobiście każdego z Was przez Jezusa do tego, co On rozpocznie z nami na tych rekolekcjach. Z Ewangelii świętego Jana. Jezus, wiedząc, że nadeszła Jego godzina, by przeszedł z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty, syna Szymona, aby go wydał, Jezus, wiedząc, że Ojciec oddał mu wszystko w ręce oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie, wstał od wieczerzy i złożył szaty. A wziąwszy prześcieradło, nim się przepasał. Potem nalał wody do misy i zaczął obmywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do niego: Panie, Ty chcesz mi umyć nogi? Jezus mu odpowiedział: Tego, co ja czynię, Ty teraz nie rozumiesz, ale poznasz to później. Rzekł do niego Piotr: Nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał. Odpowiedział mu Jezus: Jeśli Cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze mną. Rzekł do niego Szymon Piotr: Panie, nie tylko nogi moje, ale ręce i głowę. Powiedział do niego Jezus: Wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy. Wiedział bowiem, kto go wyda. Dlatego powiedział: Nie wszyscy jesteście czyści. Bracia, chciałbym Was teraz poprowadzić w krótkiej medytacji. Pozwólcie zamknąć oczy, abyście się niczym nie rozpraszali. i oczami serca, oczami wiary. W tym wieczerniku, dzisiejszego wieczoru, zobaczyli Jezusa, który chce rozpocząć z Tobą rekolekcję od umycia Ci Twoich nóg. Wiedząc, że Ojciec dał Mu wszystko, czyli dał Jezusowi całe Twoje kapłańskie życie, wszystkie Twoje grzechy. Jezus trzyma teraz Twoje nogi, brudne, śmierdzące grzechem, o którym tylko Ty wiesz, Jezus. Wszystkimi Twoimi zdradami, niewiernościami, wszystkim tym, czego się strasznie wstydzisz i sam siebie nie znosisz za to, że taki jesteś, że to się stało, że wszedłeś w to. Ale Jezus klęka przed Tobą teraz i prosi: chcę umyć Ci nogi naklęcząco i ucałować je po obmyciu. Pozwól doświadczyć samemu sobie, co teraz czujesz. I mów o tym Maryi. Jezus myje Twoje nogi. Widzi w Twoich nogach wszystkie Twoje grzechy, zdrady, podłości, niewierności, ale myje je z największą czułością. To, co czujesz teraz w sercu, mów Maryi, ona jest przy Tobie. Pozwól, aby to mycie Jezusa dawało Ci tą łaskę, która jest Ci tego wieczoru najbardziej potrzebna, przez ręce Maryi. Nie wiem, co to jest. Nie wiem, jak bardzo się wstydzisz teraz. Nie wiem, jak bardzo chciałbyś cofnąć brudne nogi pod ornat, żeby Jezus ich nie widział. Ale pozwól. Pozwól Mu dotykać i myć Twoje nogi. Pozwól jeszcze raz, żeby On zobaczył każdy Twój grzech. I pozwól, żeby zaczął myć Twoje życie kapłańskie. Tak jak On chce. Tą łaską, jaką przygotował Ci na ten dzisiejszy wieczór.
Teraz pozwól, abyś usłyszał słowa Jezusa, który patrzy na ciebie, klęcząc przed tobą. Patrzy ci w oczy z największą miłością, czułością, współczuciem, zrozumieniem. I mówi do ciebie: wiem, kogo wybrałem. Wybrałem ciebie, Dominik. Wybrałem ciebie, Piotrze. Wybrałem ciebie, Pawle. Ja wiem, kogo wybrałem. I przyjmij jeszcze raz ten wybór. I przyjmij, że On wie. Wie o tobie wszystko. I wybiera ciebie. Jezus ci wszystko przebacza. Wszystko. Zobaczcie, że nie ma tutaj żadnego osądu. W takim geście umywania nóg nic nie wypomina. Jezus myje nogi swojemu Judaszowi, który za chwilę go zdradzi. Chciałbym, żebyś zobaczył teraz jeszcze, ponieważ Jezus mówi, abyśmy to robili między sobą. My, kapłani, szczególnie mamy myć nogi tym, którzy być może jak Judasz zdradzają cię, o czym wiesz. Może zdradzają cię jak Piotr, mówiąc, że jesteś ich przyjacielem, że ciebie kochają, ale w innym towarzystwie, przy innych ludziach nie przyznają się do ciebie. Osądzają cię, krytykują, plotkują na twój temat. Mówią wszystko złe na ciebie i wiesz o tym. I udają fałszywych przyjaciół. Kto jest twoim Judaszem, który oficjalnie knuje przeciwko tobie i się z tym nie kryje, że cię po prostu nie lubi, nie chce, nie akceptuje? A kto jest takim Piotrem, który ze słabości zdradza ciebie? Zobacz oczami serca te osoby. To może być twój współbrat. To może być twój proboszcz. Twój biskup. O którym wierzy na przykład, jak spotyka się z tobą face to face, to mówi tak, a za plecami mówi o tobie zupełnie inaczej, innym kapłanom. Zobacz, kto to jest. I oczami wiary klęknij teraz przed tą osobą, czy przed tymi osobami i umyj im nogi bez osądzania. Umyj im nogi, przebaczając im wszystko. I powstajmy, bracia. Jezu, daj nam to zrozumienie, że Eucharystia jest nierozerwalnie związana z myciem nóg tych, którzy nas zdradzają. Z myciem nóg tym, którzy w swojej pysze i zarozumiałości mówią wszystko źle na nas, osądzają, krytykują, potępiają, odrzucają. Że jesteśmy powołani jako kapłani do tego, aby wpierw dać umyć nogi Jezusowi, który nas nie osądza za nasze zdrady. Abyśmy potem mogli siłą Jego przebaczenia myć nogi tym, do których zostaliśmy posłani. Szczególnie tych najtrudniejszych parafian, najtrudniejszych braci w kapłaństwie. Być może w trudnej relacji z biskupem. Maryjo najpokorniejsza, daj nam swoje serce, daj nam swoje myśli, pełne pokory i uniżenia, i przed Bogiem, i przed drugim człowiekiem. Złam w nas tą dumę, że nie my powinniśmy myć nogi, że to ktoś nam powinien myć nogi, że to ktoś inny jest zawsze winien, że to ktoś inny musi się zmienić, nie ja. O Maryjo najpokorniejsza, daj nam swoje serce, daj nam swoje myśli, abyśmy potrafili być ostatnimi, niewolnikami wszystkich, sługami wszystkich. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. I zaśpiewajmy apel jasnogórski.
Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam. Jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam. Jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam. Jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam.
Maryjo, owoce tego wieczoru składamy w Twoje dłonie. Pracuj nad nami przez całą noc. Módl się wstawienniczo nad każdym z nas, abyśmy przynieśli owoc przez łaskę tego wieczoru. Bracie, jeśli mógłbym poprosić, gdybyście otworzyli swoje serca na ten 13 rozdział, żeby nawet jeszcze przed spaniem go sobie przeczytać, przemedytować. Niech On do was mówi, ten 13 rozdział. Niech Jezus do was mówi. Każdy ma swój czas, każdy ma swój kairos. Z jednym Bóg będzie niesamowicie przyspieszał na tych rekolekcjach. Z innym będzie powolutku, krok po kroczku pracował nad tobą. Każdy ma swój kairos. Ale ważne jest tylko jedno, żebyśmy dali mu czas. Czas i otwarte serce. Nic więcej. A naprawdę wierzę, że wyjedziemy przemienieni.
po tych 3 dniach. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo.
Pan z wami,
jest duchem Twoim,
i was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Idźcie w pokoju Chrystusa.
Bogu niech będą dzięki.
Spotykamy się rano jutro o godzinie 7:30. Będzie wspólna jutrzna i rozmyślanie. Do rozmyślania ksiądz Dominik przygotował taką broszurę, kartki formatu A4 zapisane z 4 stron na 3 dni, ale też mamy ten obraz pewnie z 13 rozdziału. Będziemy jucznie śpiewać, recytować tak na takim recytatywie. Ja już poprosiłem tu jednego z braci, by też pomógł nam, byśmy w tej modlitwie modlili się nie spiesząc się, bo najczęściej się spieszymy. I brewiarz jest tak, no tak przeleciany oczami, albo też mamy, no nie mamy czasu, spieszymy się, więc będziemy się na rekolekcjach się trochę tym szczególnie tym godziną poranną pomodlić wolniej. A ja będę za chwileczkę prosił jeszcze księży o pewne posługi, to tam sobie stanę z tyłu, to będę za was zahaczał. Dobrej nocy wam życzę. Gdyby ktoś był jeszcze głodny, to na jadalnię można wejść, coś tam jeszcze zjeść, ewentualnie wypić jakąś herbatę czy wodę zabrać. Dobrej nocy wszystkim.